Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Doktor Wanda Błeńska, zwana Matką Trędowatych, skończyła dziś 100 lat. Jubilatka opowie o swej pracy w Ugandzie.
Mnie się zawsze wydawało, że moją pracą misyjną jest usuwanie kamieni cierpienia sprzed nóg tych, którzy byli dyskryminowani.
Następnie w cyklu Wojtyłowych rozmów podejmiemy temat Ewangelii pracy. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na magazyn, który zaczynamy od relacji ze spotkania z papieżem na Anioł Pański.
Dziś Ewangelii słyszymy. Jeden jest ojciec wasz, tym niebie jeden jest wasz nauczyciel Chrystus. To on uczy nas, jak żyć miłością ojca. Dlatego pochodzący od ojca zasady moralnej Ewangelii nie mogą być przedmiotem wątpliwości, przetargów, dyskusji Ewangelia wiecie nas. Do konkretnych czynów, w których przejawia się miłość pochodząca od Boga Ojca. Niech wypie aniunie serce wam błogosławię.
Nikt nie może nauczać, a nawet działać, ani dosięgnąć prawd poznawalnych bez obecności Syna Bożego. Te słowa świętego Bonaventury przytoczył Benedykt XVI w rozważaniu na Anioł Pański, wskazując, że Jezus jest prawdziwym nauczycielem, który nie tylko naucza miłości, ale także pomaga nieść ciężary swym naśladowcom. W tym właśnie okazuje się on także wzorem ucznia, gdy wiernie pełni wolę swego Ojca. Nawiązując do Ewangelii dzisiejszej niedzieli, gdzie Jezus potępia stosowanie autorytetu ograniczające wolność innych oraz działanie dla przypodobania się ludziom, papież wskazał, że postawa Zbawiciela jest zupełnie odwrotna od tej, którą reprezentują faryzeusze i uczeni w piśmie.
Drodzy przyjaciele, Pan Jezus ukazał się światu jako sługa, całkowicie rezygnując z siebie i uniżając się aż podanie na krzyżu najwymowniejszej lekcji pokory i miłości. Z tego jego przykładu wypływa życiowa propozycja. Kto chce być wśród was największy, niech się stanie waszym sługą. Wzywajmy wstawiennictwa Maryi i módlmy się szczególnie za tych, którzy we wspólnocie chrześcijańskiej są powołani do posługi nauczania, aby mogli zawsze świadczyć czynami o prawdach, które przekazują swoim słowem.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty przypomniał o powodziach, jakie nawiedziły ostatnio Tajlandię oraz włoskie regiony Toskania i Liguria. Zapewnił dotkniętą przez żywioł ludność o swej modlitwie.
Przeżyła dwie wojny światowe, uwięzienie za działalność w Armii Krajowej, mrok polskiego komunizmu, chwilę strachu w Ugandzie, w której posługiwała chorym przez 43 lata. Kobieta odważna, lekarka, misjonarka, matka trędowatych. Doktor Wanda Błeńska skończyła 100 lat.
Mnie się zawsze wydawało, że moją pracą misyjną jest usuwanie kamieni cierpienia sprzed nóg tych, którzy byli dyskryminowani i że przez to torowałam drogę późniejszym katechistom, którzy mogli ich uczyć naszej chrześcijańskiej wiary. Zrozumienie było bardzo dobre, dlatego właśnie, że to był stosunek lekarza i chorego. Oni wszyscy wymagali nie tylko rehabilitacji fizycznej, uzdrowienia, ale przede wszystkim rehabilitacji psychicznej i duchowej, dlatego, bo to byli ludzie dyskryminowani i trzeba było im przywrócić nie tylko zdrowie, ale również poczucie własnej godności. Ja zawsze chciałam być lekarką na misjach, już jako małe dziecko. No i moje marzenia spełniły się. Nie myślałam o trędowatych, natomiast to po prostu zostało mi przydzielone, dlatego, bo biskup, do którego jechałam, napisał bezpośrednio przed wyjazdem, że rząd chce wybudować leprozarium i że on mnie podał jako lekarza. Po prostu ja chciałam jechać na misję, chciałam na polskie misje. No ale jak im powiedziałam, że zaprosiła mnie Uganda, to się bardzo ucieszyli, bo powiedzieli, że oni jeszcze nie są przygotowani. Takie było wówczas przekonanie, że jak lekarza można dopiero zaprosić w ten czas, jak się ma wybudowany jakiś ośrodek. I ja uważam, że nie, że lekarz naprzód przychodzi, może pracować bez szpitala, a potem dopiero skutkiem tej pracy to się jakoś ten cały ośrodek rozwinie. I tak samo było w Blubie i w Nyanze. W Ugandzie było 25 lat wojny i to wojny braterskiej, wojny o władzę, a to chyba jest jedna z najstraszniejszych wojen. W tyle ludzi tam cierpiało i tylu ludzi potrzebowało pomocy. Ta praca została mi nadana i pokochana. To nie tylko jadąc tam, ale równocześnie i będąc tam, bo jednak praca, w której mogę pomóc albo mogę zaszkodzić pacjentowi, jest zawsze bardzo odpowiedzialna i tego nie można się pozbyć ani tego umniejszyć. Pozostaje tylko wiara w pomoc Bożą. I wdzięczna jestem tym wszystkim, którzy mi pomagali przez swoje modlitwy, przez swoje życzliwe jakieś myśli, przez ofiarowanie Bogu swoich cierpień, jak to się robi, czyni dla misji. I to mnie podtrzymywało i na duchu, i w tej pracy. Myśmy mieli taki duży teren pod swoją opieką. Mieliśmy chorych w bardzo odległych wioskach i dlatego te siostry franciszkanki wybudowały z pomocą oczywiście różnych sponsorów i przyjaciół, wybudowały takie ośrodki, dla trendowata i tym mieliśmy około 200. Także tam się jeździło co kilka miesięcy, do niektórych częściej, do innych dalej, bo to w ten sposób, że myśmy objeżdżali wioski i miasteczka, żeśmy mieli swoich chorych. Potem po pewnym czasie, jeżeli tam potrzeba było takiego ośrodka, to w ten czas budowaliśmy ośrodki dla trędowatych. I potem tam był szkolony przez nas taki asystent, który musiał zdać państwowy egzamin po 2 latach nauki, taki pielęgniarski, który miał specjalne szkolenie, również dodatkowe z zakresu trądu. I po wybudowaniu takiego ośrodka oficjalnie oddawało go się rządowi Ugandy. Także ten ośrodek przechodził pod opiekę miejscowego lekarza, jak gdyby powiatowego, z tym, że myśmy nadal stosowali opiekę nad trędowatymi. On ich nie leczył, tylko myśmy dojeżdżali albo oni przyjeżdżali do nas do szpitala.
Ja sama nie mam poczucia, że wszystko dobrze przeżyłam, ale myślę, że zawsze dobrze jest i z radością. Pan Bóg lubi radość, Pan Bóg daje radość i cieszy się, jeżeli ludzie się cieszą. I mi się zdaje, że każdemu choremu trzeba dać dużo radości i otuchy.
Mówiła doktor Wanda Błońska.
Wojtyłowe rozmowy.
Przy mikrofonie Krzysztof Chudzik.
Mam dziś okazję zaprosić do rozmowy kolejne profesorskie małżeństwo kulowskie, pani doktor habilitowana Dorota Kornas-Biela, Instytut Pedagogiki, i pan profesor Adam Biela, Instytut Psychologii. Ewangelią pracy nazwano encyklikę Laborem Exercens.
Ta encyklika faktycznie jest taką wykładnią Ewangelii dla ludzi pracy oraz dla ludzi zajmujących się organizacją pracy, polityką pracy, stosunkami społecznymi. W tej encyklice Ojciec Święty mówi w sposób bardzo kategoryczny, że to człowiek jest najważniejszy i praca, wszystko, co z pracą jest związane, jest dla niego. On jest podmiotem pracy i ta relacja nie może być nigdy odwracana. Odwrócenie tej relacji oznacza, jego zdaniem, proces wynaturzenia pracy ludzkiej, pozbawienia jej cech ludzkich. Jeśli organizacja pracy, jeśli technologia pracy, jeśli sposób zarządzania pracą mają się stać w którymś momencie ważniejsze niż sam podmiot tej pracy, niż człowiek pracujący, oznacza to, że praca straciła cechy ludzkie, że zaczyna ludzkość funkcjonować w świecie wyalienowanym. Mianowicie w takim, gdzie wytworzona przez człowieka dzięki jego pracy rzeczywistość nie służy już jemu więcej, lecz uzyskuje byt niezależny od swojego wytwórcy i co więcej, narzuca swoje prawa świata wyalienowanego temuż swojemu wytwórcy. Bez tej encykliki, powiedziałbym, nie byłoby polskiej Solidarności, przynajmniej w takim kształcie, jak to historycznie było.
Mówi pan profesor, rozumiem, i o tej pierwszej Solidarności, i o tej odrodzonej później.
Oczywiście, na tą encyklikę czekała polska Solidarność. Ojciec Święty jej obiecywał, że da taką podporę moralną oraz intelektualną temu ruchowi. I tak się też stało. Ojciec Święty był dumny z tego, że w Polsce zrodziła się Solidarność, z jego zresztą inspiracji. I dzięki temu ruchowi zmieniło się również życie polityczne, nie tylko w naszym kraju, lecz w tej części Europy. W 15-lecie powstania ruchu Solidarność odbyła się w Warszawie konferencja Międzynarodowej Organizacji Pracy. I między innymi jednym z takich akcentów była encyklika Laborem Exercens na tej konferencji przedstawiana. Miałem taki, no niewątpliwie, zaszczyt, tak, reprezentowania Stolicy Apostolskiej jako jej delegat, przedstawiciel oficjalny. Tak sobie myślałem, no bez niego nie byłoby polskiej Solidarności, ani tych wszystkich przemian w całej Europie. Mamy teraz w nim potężnego protektora.
O jeszcze jednej rzeczy wspomnę, bo państwo jesteście uczestnikami ruchu Focolari, który gromadząc wielkie rzesze ludzi także jest taką szkołą właśnie brania odpowiedzialności za życie społeczne. Czy Jan Paweł II, spotykając się z przedstawicielami Focolarynów, często na to właśnie zwracał uwagę?
Akurat poznaliśmy ruch w 23. rocznicę naszego ślubu.
Powiedzmy po cichu, było to niecałe 20 lat temu.
Tak, w związku z tym rzeczywiście ruch znamy 17 lat i na pewno w dużym stopniu pomógł nam i nie tylko w życiu rodzinnym i w życiu małżeńskim jako ruch jedności, a więc przede wszystkim jednania się i szukania tej komunii, prawda, z bratem tym najbliższym, czyli z współmałżonkiem. Na pewno ruch był i jest, prawda, czymś, co, a duchowość, zwłaszcza ruchu, duchowość, która przekazała nam jakoś w swoim charyzmacie Kiara, jest tym, co nam pomaga właśnie tą jedność małżeńską i jedność rodzinną budować, ale to oczywiście potem no, momentalnie prowadzi nas do innych, prawda, do tego, żeby nasz dom stanowił jakieś takie miejsce, gdzie inni znajdują przystań i żeby tutaj mogli się poczuć kochani, ale też oczywiście jest to no, kierunek wyjścia na zewnątrz. I tutaj Jan Paweł II zawsze, kiedy w swoich pielgrzymkach wędrował po świecie, to szukał i mówił, że rozpoznaje ten lud fokolarski, jak to mówił. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to, co mi ruch daje, to jest komunia z najmniejszym, z tym najbardziej bezbronnym, z tym najbardziej opuszczonym, zagrożonym, zależnym, bezbronnym, tym, który wymaga opieki, ten, który bez naszego pochylenia, prawda, nie może żyć. Czyli to jest z jednej strony dziecko nienarodzone, czy małe dziecko, ale też człowiek umierający, człowiek właśnie stary. Wszędzie tam, gdzie jest życie zagrożone, to dla mnie jest to jakieś takie przywołanie, tak, do komunii z bratem, z tym, który jakby najbliższy jest Jezusowi opuszczonemu na krzyżu, który właśnie wołał do Ojca, dlaczego go opuścił. Także ruch tutaj pomaga, ale myślę, że nie tylko on jest źródłem zaangażowania. Są to również korzenie rodzinne, jest to biografia jakby taka, genealogia rodziny, ale też jest to kształtowanie się na katolickim uniwersytecie wśród takich profesorów, jakich myśmy mieli w czasie studiów i potem jeszcze, prawda, w tych wczesnych latach naszej młodości takiej naukowej, gdzie mieliśmy autorytety, gdzie mieliśmy osoby, które mogliśmy nazywać mistrzami, wzorce osobowe, na których mogliśmy się oprzeć i rola tych postaci, tych osób jest ogromna i one ciągle żyją w naszym sercu. Myślę, że ważne, żeby sobie uzmysłowić, że dla nas zawsze, jako dla małżonków, prawda, KUL był jednak tym drugim domem rodzinnym. Nasze zaangażowanie społeczne jest po prostu realizacja misji uniwersytetu, Bogu i Ojczyźnie.
Jeśli chodzi o związek Ojca Świętego z ruchem Focolare, to można by bardzo krótko i lapidarnie stwierdzić. Uważał ruch Focolare za pewną formę przyszłości dla Kościoła katolickiego. Wyrazem tego było to, iż Jan Paweł II przeznaczył, podarował, można powiedzieć, ruchowi Focolare swojej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Część, duży budynek, w którym mieści się obecnie Centrum Kongresowe Ruchu Focolare. Ta duchowość Focolare, duchowość jedności, trzymania strony człowieka uboższego, gdy ma się do wyboru, była motywem nadania Jarze Lubich doktoratu honoris causa przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w 1996 roku z inicjatywy Wydziału Nauk Społecznych.
No i mąż był laudatorem, wygłaszał laudację i właśnie wspominał o tym, że nauczanie Kiary, zwłaszcza dotyczące ekonomii dóbr, jest takim przewrotem kopernikańskim.
A dlaczego?
Otóż dlatego, że pokazuje, iż nauki społeczne mogą zajmować się nie tylko patologiami, psychopatologiami, socjopatologią życia społecznego, a więc negatywną stroną życia społecznego, lecz mogą również pokazywać piękno tego życia społecznego, dobro zawarte w relacjach społecznych, w jaki sposób pomóc w rozwijaniu się tej integracji społecznej. Ta nowa ekonomia ma polegać na tym, żeby dzięki pracowitości, dzięki dobrej organizacji pracy, efektywności,
też współdziałaniu, prawda, takim wzajemnemu, tak, dzieleniu się wzajemnemu,
żeby firma prywatna czy spółdzielnia produkcyjna była na tyle efektywna, iż wypracowuje zysk i później, że umie tym zyskiem się podzielić z innymi, żeby może rozejrzała się dookoła, czy nie ma jakichś potrzeb, że można by ludziom pomóc, nie tylko dać im przysłowiową rybę do zjedzenia bez wysiłku, ale żeby w sposób bardziej ambitny, żeby popatrzeć na kogoś, czy on nie ma jakichś możliwości, jakichś talentów, że mógłby sam rozwinąć działalność gospodarczą. I potrzebne mu są do tego jakieś środki, jakiś przykład. I w ten sposób nauczyć go dzielenia się zyskiem i to by promieniowało. Mamy w tej chwili na świecie dzięki inicjatywie Chiary Lubich ponad 3000 już tych firm działających w tym ruchu, które wypracowują spore środki na przyczynianie się do rozwoju tych, którzy by potrzebowali takiego wsparcia inwestycyjnego ze strony trochę bogatszych. Uznałem, że to właśnie jest wystarczający motyw, żeby nazwać to rewolucją kopernikańską jako inspiracja dla nauk społecznych w kierunku poszukiwania pewnego nowego modelu analiz społecznych.
Ale też szukania zysków poprzez kapitał ludzki, poprzez jakby kierowanie tych zysków w inwestowanie w ludzi, w ich rozwój osobisty, w ich rozwój zawodowy,
po to,
w rozwój
oni
środków do
życia. Mogli dojrzewając w tej działalności i poprzez tą działalność również dzielić się z tym innymi. Po prostu uczyć się dzielić zyskiem z innymi.
Profesorowie KUL, pani Dorota Korda-Zbiela, pan Adam Biela, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kolejną Wojtyłową rozmową Krzysztofa Chudzika kończymy niedzielny magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.